Pierwszy list do Koryntian, rozdział 12. Starajcie się wtedy usilnie o większe dary łaski, a ja wam wskażę drogę jeszcze doskonalszą. Panie Boże, dziękujemy Tobie za list Pawła do Koryntian, za ten kościół i za to wszystko, Panie, co się nam wydarzyło, aby też było dla nas pouczeniem, aby było dla nas właściwym zrozumieniem Twoich dróg. Chcemy, Panie, prosić Cię, aby nasze serca zmądrzały w Tobie, w Twoim Słowie. Chcemy prosić Cię, aby nasza służba, nasze oddanie Tobie, Panie, było nierozdwojone, abyśmy, Panie, potrafili właściwie spojrzeć na nasze życie z perspektywy Twojego planu, Twojego Królestwa, Panie. Prosimy Cię, prowadź nas dzisiaj przez to rozważanie. Daj nam ducha do naszych serc, aby nas pouczał zgodnie z Twoim Słowem. Amen. Tytuł dzisiejszego kazania to jest jedność w różnorodności. Jedność w różnorodności. I oczywiście to nie jest jedyny fragment, o którym, gdzie Biblia mówi o tym temacie. Ale tutaj przy okazji omawiania darów Ducha Świętego apostoł Paweł właśnie do tego nawiązuje. Przede wszystkim pokazuje, po co to wszystko jest, po co są nasze talenty, po co są dary. I wydaje się, że akurat ten fragment, 12 rozdział, rozpoczyna chyba taki największy punkt sporny, jaki istniał między Koryntianami a apostołem Pawłem, właśnie o posługę w Kościele, właśnie o to, co to znaczy być duchowym, co to znaczy być w ogóle w Kościele. Także trochę opowiem o kontekście, ale też skupimy się na kilku sprawach w tym fragmencie, który słyszeliście wcześniej. Zwróćcie uwagę, że na początku tego rozdziału apostoł Paweł wyjaśnia Koryntianom, co to być duchowym. Co to jest być duchowym, co do darów duchowych. Często właśnie w tym liście, kiedy Paweł wyjaśnia jakieś kontrowersje, jakieś sprzeczności, on słyszał, co się dzieje w Koryncie, on zaczyna, a odnośnie tego teraz wam wytłumaczę. I tutaj mówię, a co do darów duchowych, bracia, nie chcę, abyście byli nieświadomi rzeczy. Tak jak mówiłem, tutaj w sprawach duchowych właśnie przejawia się chyba ta największa różnica między myśleniem Pawła a myśleniem Koryntian. Oni gdzieś, czy to z pogaństwa, czy gdzieś z judaizmu wyciągnęli zasadę, że bycie duchowym to pneumatikoi, tak, oznacza właśnie gdzieś mówienie anielskimi językami. Przede wszystkim tutaj w tych trzech rozdziałach, 12, 13, 14, Paweł dotyka ważnego zagadnienia języków. Dzisiaj nie będę o tym mówił, bo to nie o to chodzi i akurat to nie jest też nasz problem, języki tutaj, więc nie będziemy na razie, już o tym trochę było. Kiedyś wrócimy jeszcze do tego. Paweł przede wszystkim kładzie nacisk, żeby Koryntianie zrozumieli, że bycie duchowym, słuchajcie, nie oznacza otrzymanie jakiegoś szczególnego daru od ducha. Niech to będzie dar języków, niech to będzie dar proroctwa. Niech to będzie jakiś inny spektakularny dar. Bycie duchowym przejawia się zawsze w jeden sposób. W budowaniu, tak? Społeczności wiernych. Chodzi o to, o pozytywny wpływ na innych. Jeśli jesteś osobą duchową, według definicji apostoła Pawła, wpływasz pozytywnie na społeczność, w której cię Bóg postawił. To jest bycie duchowym. Zobaczcie werset 7. W każdym różnie przejawia się duch, mamy tą różnorodność, w każdym różnie przejawia się duch ku wspólnemu pożytkowi. Tutaj podkreślam to, ku wspólnemu pożytkowi. Jeśli masz cokolwiek, co otrzymałeś od Boga, i zaraz zobaczymy, jakie są te różne dary mogą być, ale jeśli masz cokolwiek, co jest Twoim darem, to jest ku wspólnemu pożytkowi. To nie jest po to, żebyś Ty teraz pokazywał, jaki jesteś uduchowiony, jaki jesteś święty, jaki jesteś wyniesiony ponad innych, ale właśnie ku wspólnemu pożytkowi. I później Paweł w 13 rozdziale, mam nadzieję, że pamiętacie 13 rozdział. Ja wiem, że on jest na 1583 różne sposoby wykorzystywany, łącznie z tym, że Kieślowski, tak, w trzech kolorach odniósł tę miłość agapę do miłości eros, tak? Ci, którzy znają tę część trylogii, to wiedzą, o czym mówię, kiedy się pojawia 1 Koryntian 13 w tym filmie. Ale zobaczcie, Pawłowi chodzi ciągle właśnie o dary i Pawłowi chodzi o sposób, o sposób wykorzystywania tych darów, tak? On mówi, w przeszłości wiele z tych rzeczy przeminie, które teraz mamy. Ja już będziemy służyli Bogu, będziemy służyli w społeczności, w niebie, w nowym życiu, ale to będzie na inne sposoby. Dzisiaj na chwilę obecną otrzymaliśmy takie dary i z pomocą tych darów mamy służyć innym. I co Paweł mówi? Że właśnie w przeszłości te rzeczy przeminą, pozostanie miłość. A co to jest miłość? No znowu, idąc do Kieślowskiego, możemy źle to zrozumieć, idąc do innych, możemy źle to zrozumieć. Miłość, myślę, w tym sensie, o którym tu Pawłowi chodzi, można zdefiniować jako życie i działanie na rzecz innych. To, co robił Chrystus. Żył i działał na rzecz innych. Dla innych. Ku dobru innych. O tym jest właśnie ten 13 rozdział. Jeśli coś od Ducha otrzymałem, to właśnie po to, by to zużyć, nie żeby zostawić w folijce przez całe życie, nietknięte, żeby później na łożu śmierci to odsprzedać, komuś by się tego nie da odsprzedać, ale właśnie po to otrzymałem coś od Ducha, aby to zużyć pozytywnie na rzecz innych. Czyli można wręcz powiedzieć, że trzeba w tych darach się ogałacać, tak jak Chrystus w Filipian się ogołocił ze swojego bogactwa, aby usłużyć innym. Także tak naprawdę według Pawła duchowość to sprawa społeczna, to sprawa wspólnoty, to działanie, życie dla wspólnoty, a nie jakieś indywidualistyczne, indywidualne myślenie. I cały wywód, słuchajcie, o tej duchowości kończy się dopiero w 14 rozdziale, z końcem 14 rozdziału. I w 14 rozdziale Paweł mówi o dwóch rzeczach. Po pierwsze, Paweł mówi, że absolutnie wszystko w Kościele musi się odbywać w sposób zrozumiały. Tak, bo cały czas tam chodzi o języki i oni myślą, że mówiąc językami, to w dodatku jak wierzyli językami anielskimi, to właśnie czyni ich duchowymi przed Bogiem. Paweł mówi nie. Ja wolę powiedzieć dwa słowa, to już teraz ja parafrazuję, ale Paweł mówi, ja wolę powiedzieć dwa słowa w sposób zrozumiały niż tysiąc w jakimś niezrozumiałym języku. A po drugie, wszystko musi się odbywać w porządku. Tak to się kończy w wersecie 40. Wszystko niech się odbywa godnie i w należytym porządku. Dlaczego? No bo Kościół jest obrazem i Paweł do tego zaraz przejdzie w 15 rozdziale. Kościół jest obrazem nowego człowieka, Kościół jest obrazem nowego stworzenia, więc Bóg stworzył wszystko uporządkowane. Kościół też powinien być uporządkowany. Wszystko niech się odbywa godnie i w należytym porządku. Dlatego my mamy też jakiś porządek naszego nabożeństwa. Jeden, powiedzmy, z różnych dopuszczalnych, ale to nie może być tak, że my się zgromadzimy, wiecie sobie, każdej niedzieli pomyśli, a może tak, a może tak, a może tak. No. Jest jakiś porządek, jest jakiś porządek. Wracając do rozdziału 12, Paweł argumentuje, że istnieje, słuchajcie, wielka, ogromna potrzeba różnorodności darów. I ta różnorodność właśnie powinna służyć jedności Kościoła. Zobaczcie, Paweł tutaj mówi, jest ręka, jest noga, jest oko, jest ucho. Są inne, bardziej wstydliwe członki. Ale każdy jest w Kościele potrzebny. Każdy jest nas w swojej różnorodności potrzebny Kościołowi. Dlaczego? No i znowu, gdyby zapytać Pawła o podstawy takiego myślenia, to on by powiedział, słuchajcie, spójrzcie na Boga, spójrzcie na Trójcę Świętą. Bóg jest jaki? Bóg jest różnorodny i jest jeden. Tak? Prawdziwa jedność bierze się z różnorodności. Ja wiem, że w naszym wydaniu czasami myślę, że my w kościołach niestety przekraczamy tutaj te bariery w drugą stronę i twierdzimy, że to jednolitość powoduje jedność. ja znam takie kościoły i wiem, że gdzieś tam moi dalsi znajomi wpadali na super pomysł, że stwórzmy kościół tylko dla ludzi młodych. I rzeczywiście są takie próby podejmowane nawet we Wrocławiu. Spójrzmy kościół tylko dla młodych małżeństw. Nie jesteśmy takim. Ale to też nie było główne zamierzenie naszego kościoła nigdy. Stwórzmy kościół tylko dla seniorów. Będziemy przynajmniej na pogrzebach zarabiali. Słuchajcie, można w tej jednolitości szukać jedności, ale to jest błąd. Tak naprawdę prawdziwa jedność, prawdziwy obraz Boży bierze się skąd? Z różnorodności. I gdzie widzimy tą różnorodność na początku? No, kiedy Bóg stworzył człowieka, jako mężczyznę i kobietę stworzył ich i Adam stwierdził, wow, ona jest inna niż ja, patrząc tak od szyi w dół, o, ona jest inna niż ja, a jednak jesteśmy jedno. Jednak jesteśmy podobni, jednak jesteśmy... jest różnorodność i jest jedność, tak? Także nie chodzi o jednakowość, ale o różnorodność. I inne listy też o tym dużo mówią, że Bóg... To jest niesamowite, bo wiecie, filozofowie i inni się z tym zmagali przez wieki, ale to jest niesamowite w Chrystusie, że Bóg połączył w Chrystusie z sobą różnych ludzi, naprawdę przeróżnych ludzi. Mężczyznę i kobietę. Tak, nie masz mężczyzny ani kobiety, mówi Paweł w innym liście. Nie chodzi o to, że teraz już nie ma podziału na role i jesteśmy promotorami genderyzmu i tak dalej. Ale zobaczcie, on połączył z sobą mężczyznę, kobietę, tych, którzy się zmagali, walczyli w ogień i wodę, można powiedzieć. Połączył Żyda i poganina, tych, którzy się naturalnie nienawidzili. To jest prawdziwy cud, słuchajcie, to jest prawdziwy cud. Także różnorodność darów, mamy tutaj, zobaczcie, różnorodność darów, różnorodność służb i różnorodność wykonywanych działań. Czwarty werset w tym rozdziale mówi, są różne dary łaski, później służby są różne są posługi i różne są sposoby działania. Czyli mamy w kościele dary, mamy różne służby i mamy różne działania. Można by to podzielić, ale jest ten sam Duch, ten sam Pan i ten sam Bóg. Tak? Różnorodność, różne działania, różne dary, różne służby, ale wszystko zjednoczone w tym samym Bogu. Ten sam Duch, ten sam Pan, ten sam Bóg. Czyli mamy tutaj Trójcę Świętą. Duża część argumentów dotycząca różnorodności w tym rozdziale jest zbudowana w oparciu o metaforę ciała. I ta metafora ciała, słuchajcie, była bardzo dobrze znana w starożytności. Używali ją Grecy, Rzymianie, używali ją Stoicy, używał jej Józef Flawiusz w swoich pismach. Także ciało na różne sposoby, ta metafora funkcjonowała. Czasami po to, jak u Stoików, żeby pokazać, które części ciała mają być podrzędne i posłuszne którym częściom ciała. Ale to nieważne. Paweł używa tej metafory w swój właśnie taki chrystologiczny sposób. Chociaż ciało jest jedno, ma różne członki do różnych posług, tak? On zaczyna w ten sposób ten wywód. Chociaż ciało jest jedno, ma różne członki do różnych posług. Jest różnorodność, ale dla wspólnego dobra. I to jest ten cel. To jest ten cel. Miłość jest celem, tak? Że jeśli masz dar, to on musi służyć właśnie wspólnemu dobru. Nie dla ciebie, nie po to, byś sobie tym darem służył, ale dla wspólnego dobra. Można też by użyć tutaj innej metafory. Można by zamienić tą metaforę na taką metaforę też, myślę, zrozumiałą dzisiaj, współcześnie. Wyobraźcie sobie orkiestrę symfoniczną. Podobna metafora. Orkiestra symfoniczna. Każdy gra na innym instrumencie. Julka gra na altówce, Lucja gra na skrzypcach, Zosia gra na flecie poprzecznym, Ula gra na fortepianie, Darek gra na klarnecie basowym i tak dalej, i tak dalej. Można by to mnożyć, nie? I zobaczcie, w dużej orkiestrze są grupy instrumentów. Mamy grupę smyczków, tak? Czy mamy grupę skrzypiec, mamy grupę altówek. Mamy dwie wiolonczele. mamy, nie wiem, dwa klarnety, takie czy takie, nie? Mamy jeden fortepian, także... Ale wszyscy co robimy? Gramy wszyscy solówki w tym samym czasie? Nie, wszyscy gramy, słuchajcie, pod dyrekcją, tak? Dyrygentem jest Chrystus i wszyscy gramy jedną symfonię i solówki w tym tutaj raczej nie wchodzą w rachubę, chyba że no, no konduktor tak mówi, że teraz tak należy wykonać taką partię i wtedy nie wiem, pierwsze skrzypce grają coś tam, tak? I o to chodzi, słuchajcie, o to chodzi Pawłowi, nie? Są różne części. Jest ręka i jest noga, tak? I co? I teraz mamy się tutaj sądzić o to, która jest ważniejsza? Co jest ważniejsze? Skrzypce czy altówka? Wow. Paweł nie byłby z... Zobaczcie, ręka i noga, nie? Co robi ręka? Ręka bandażuje nogę, a noga zabiera rękę do szpitala, tak? Jedno i drugie jest potrzebne. Ucho. Czy ucho jest ważniejsze niż oko? Czy klarnety są ważniejsze niż fortepian? Fortepian jest ważniejszy niż klarnety? Wszystko musi być, słuchajcie. A czy trójkąt się na coś przydaje? Może nie wykonuje tam wielkich partii, ale też jest potrzebny, nie? W którymś momencie bez tego trójkąta czegoś by tamtego ozdobnika brakowało. I wszystko zobaczcie. Także Paweł mówi, każdy jest potrzebny. Każdy jest Kościołowi potrzebny. Tylko jedna podstawowa rzecz. Czy my w to wierzymy? Czy my wierzymy, tak jak mówi werset 18, tymczasem Bóg umieścił członki w ciele, posłuchajcie tego, każdy z nich tak, jak chciał. Każdy z nich tak, jak chciał. To Bóg, którego Duch daje nam dary, porozmieszczał nas w Kościele i mówiąc nawet o tym Kościele powszechnym, tak, nas umieścił akurat w tym zborze. Ale po co? Z przypadku tu jesteśmy? Z jakiś dziwny zbieg okoliczności? Bo trafiliśmy na siebie tak po prostu? No wydaje się, że nie. Wydaje się, że ten werset wyraźnie mówi, że Bóg tak chciał, żeby te dary nawzajem tutaj ze sobą współgrały, tak? Ta różnorodność, żeby ze sobą współgrała. I co się dzieje dalej w tym rozdziale? Zobaczcie, Paweł przechodzi dalej, jakby zakręca i znowu mówi o oku i o ręce, ale niektórzy komentatorzy wskazują, że chodzi teraz o ruch z góry na dół. Że to jest coś, to co jest na górze zaczyna pogardzać tym, co jest na dole. I to jest jeden z problemów, które mieli Koryntianie. Bo jak czytamy wcześniej w 11 rozdziale, zobaczcie, ci, którzy byli z wyższych sfer i byli bogatsi jednocześnie, zaczęli wzgardzać tymi, którzy byli niżej. Posłuchajcie. Słyszę bowiem najpierw, że gdy się jako zbór schodzicie, powstają między wami podziały i po części temu wierzę. Zresztą muszą nawet być rozdwojenia między wami, aby wyszło na jaw, którzy są wśród was prawdziwymi chrześcijanami. I co się dzieje z nimi? Wy wtedy, gdy się schodzicie w zborze, nie spożywacie w sposób należyty wieczerzy pańskiej. Dlaczego? Każdy bowiem zabiera się niezwłocznie do spożycia własnej wieczerzy i skutek jest taki, że jeden jest głodny, a drugi pijany. Czy nie macie domów, aby jeść i pić? Mi się wydaje, że tu się zwraca do tych bogatszych. Albo czy zborem Bożym gardzicie i poniewieracie tymi, którzy nic nie mają? Czyli zobaczcie, bogacze przynosili sobie winko, bogacze przynosili sobie mięso. Ich było stać na mięso, żeby kupić. Biedni nic nie mają. Tamci się najedli, tamci się napili, a ci co niżej tam, nie? Oko się najadło, ucho się najadło, głowa się najadła, a ci niżej tam, duży palec u nogi, po co nam taki ktoś, tak? Także Paweł mówi, czy zborem Bożym gardzicie i poniewieracie tymi, którzy nic nie mają? Co mam wam powiedzieć? Czy mam was pochwalić? Nie, za to was nie pochwalę. Także to był chyba ten problem, nie? Że ci, którzy byli na górze, mieli to hierarchiczne myślenie, oko wzgardzało ręką, głowa gardziła nogami. Niektórzy mający ważniejsze role społeczne myśleli, że mogą obyć się bez tych mniejszych. No co jest głupotą, bo my wszyscy to wiemy. Zobaczcie, szef, wyobraźcie sobie szefa firmy, który mówi, że nie potrzebuje sprzątaczki. Co się dzieje po tygodniu? No niestety, wchodzisz do toalety, ona nie pachnie zbyt ładnie. Patrzysz w zakamarki podłogi, tak? Ona nie wygląda zbyt dobrze. I tak dalej, nie? Nie można w ten sposób myśleć ani o firmie, ani o jakimś ciele, ani w końcu, co najważniejsze, o kościele, tak? Problemem jest właśnie, kiedy bogaty myśli, że nie potrzebuje biednego. Pamiętacie przypowieść o bogaczu i Łazarzu? Nie? Po co bogacz potrzebował Łazarza? No już na takim najprostszym poziomie właśnie po to, żeby się z nim podzielić swoim bogactwem, żeby mu coś dać, żeby w ten sposób spełnić swoją powinność wobec Boga, tak? Żeby go wesprzeć, żeby móc się zlitować, żeby okazać miłosierdzie. Nie? Zobaczcie. Także Paweł mówi, że wszyscy są potrzebni w ciele i mówi w 22 wersecie, te członki, które ciała, które są być słabszymi, są potrzebniejsze. I tutaj prawdopodobnie Paweł zaczyna myśleć o organach wewnętrznych, niektórzy sugerują, że to są słabe rzeczy. Nie? Jeśli wyciągniesz na zewnątrz śledzione, no to ona momentalnie przestaje funkcjonować. Tak? Ona jest tak słaba sama w sobie, że no, obumiera. Tak? Także prawdopodobnie o to chodzi. Jeśli wytniesz sobie jakiś organ, który wydaje się słaby, ciało przestanie być ciałem, obumrze. Dalej Paweł mówi, że są też członki mniej czy bardziej wstydliwe. A te, które w ciele uważamy za mniej zacne, otaczamy większym szacunkiem, a dla wstydliwych członków naszych dbamy o większą przyzwoitość. O co chodzi? Podczas gdy przyzwoite członki nasze tego nie potrzebują. O co chodzi? Jaki to jest przyzwoity organ ciała? Na przykład twarz. My w naszej kulturze twarzy nie zasłaniamy. Ale twarz trzeba ogolić, trzeba przyciąć. Ci, którzy mają brodę, przycinają ją i tak dalej. Dbają o twarz, panie się ładnie pomalują, tak? I tak dalej, nie? Ale ogólnie nie potrzebujemy tego zasłaniać. Natomiast, i tutaj bezwzględnie, tu wszyscy komentatorzy twierdzą, że te bardziej wstydliwe to są te organy, które zakrywamy i o które się troszczymy. Mówiłem już o tych różnicach. Adam i Ewa. Tak, Bóg, zobaczcie, Bóg od początku tą nagość przyodziewa, Bóg zakrywa. I my tak samo robimy, tak? My okrywamy nasze genitalia, aby były w ten sposób przyozdobione. Bóg pierwszy okrywa naszą nagość, a my też ją okrywamy, żeby były przyozdobione. I by się wydawało twarzy, ach, no i teraz widzicie, co Paweł mówi o tych słabszych członkach. No to są te członki poniżej. Ale okazuje się, że tak naprawdę jak w prawdziwym życiu, te członki są nawet nam bardziej potrzebne czasami. Nie? Zobaczcie, o czym faceci mówią zazwyczaj. Nie mówią o włosach dziewczyn. Nie mówią o uszach dziewczyn. Nie? Skupiamy się raczej na tych mniej zacnych członkach, że tak powiem. Nie? I w ten sposób Paweł pokazuje, że jeśli uważamy już za takie mniej zacne członki w Kościele, to też powinniśmy je należycie okrywać czym? No naszą miłością, tak? Naszym staraniem, naszą troską. Także pomimo tego, jak to się może czasem wydawać, wszystkie części są nam potrzebne. Wszystkie części wpływają na całość. I o tym Paweł mówi dalej. Jeśli jeden członek cierpi, cierpią z nim wszystkie członki, tak czy nie? Zobaczcie, taki mały członek, jakim jest ząb. Wielkości waszego paznokcia. Trochę inna struktura, trochę grubsza budowa, ale niech cię ząb w nocy rozboli. Spróbuj wstać, spróbuj czytać książkę, spróbuj się uśmiechać, spróbuj potańczyć. Nie, słuchajcie, całe ciało jest zdeterminowane tym jednym członkiem. Tak? Więc jeśli jeden członek cierpi, cierpi całe ciało. Całe ciało nie jest w stanie się skoncentrować. Kiedy dochodzimy do 28 wersetu, zobaczcie, Paweł jeszcze raz mówi, że i to nie jest lista wyczerpująca, to jest lista przykładowa, po kilka przykładów z każdej kategorii. Paweł mówi, że słuchajcie, wszyscy są potrzebni. Wszyscy są potrzebni. Najpierw Paweł w 28 wersecie podaje listę urzędów, potem listę charyzmatów i potem listę dzieł. A Bóg ustanowił w Kościele najpierw apostołów, powtórę proroków, po trzecie nauczycieli. To są te urzędy. Później podaje krótką taką listę charyzmatów. To nie są wszystkie, to są tylko dwa przykładowe. Czyli moc czynienia cudów, dary uzdrawiania. I oczywiście są też inne, wiele innych charyzmatów. A potem mówi jeszcze o dziełach wykonywanych. I takie myślimy o dziełach diakonackich na przykład. Jest dar niesienia pomocy, czy dar kierowania. Jeśli ktoś jest administratorem w kościele, to jest tak samo ważne jak bycie, w pewnym sensie, słuchajcie, to jest tak samo ważne jak bycie nauczycielem. Tak? Te rzeczy są Kościołowi potrzebne. Każda z tych rzeczy, żeby Kościół mógł funkcjonować. I na końcu Paweł mówi o różnych językach. Dlaczego? No bo to był ten największy problem, o którym on tu dyskutuje. Tak? Oni wszystko postawili na języki, a Paweł mówi, słuchajcie, języki to nie wszystko. Jeśli języki nie mają wykładu, to one na nic się wam nie zdają. One się na nic Kościołowi nie przydają. Jeśli chcecie już w ten sposób siebie budować, to tam gdzieś w domu, nie? Ale nie na nabożeństwie, tak? Więc tak naprawdę, słuchajcie, wszyscy, każdy jest Bogu, każdy jest Kościołowi potrzebny w tym Kościele, tak? Różne urzędy, różne charyzmaty, różne dzieła posługi, różne dzieła diakonackie, można powiedzieć. I oczywiście nie chodzi o to, żeby teraz zrezygnować z czegokolwiek, jakiegoś daru. Paweł mówi, starajcie się usilnie o większe dary łaski, starajcie się o te dary, ale o co chodzi? Ale ja wam wskażę drogę jeszcze doskonalszą. I mówi tutaj o miłości. Nie chodzi o to, że miłość staje naprzeciwko darów. Miłość jest raczej sposobem, jest drogą wykonywania tych darów, jest sposobem używania tych darów. Prawdziwym kontekstem dla darów jest miłość. A miłość to jest co? To jest życie dla innych i służenie innym, tak? I oddawanie swojego czasu, swojego wysiłku innym, na rzecz innych. I teraz słuchajcie, zastosowanie. Mam 5 punktów. Krótko o nich. Po pierwsze, Kościół to ciało Chrystusa. I co to oznacza? Że Chrystus jest nowym człowiekiem. Według apostoła Pawła w różnych listach. Rzymian, Koryntian, dalej inne listy. I tak samo Kościół, który jest ciałem Chrystusa, jest w Chrystusie nowym człowiekiem. Od początku i do tego Paweł dojdzie za chwilę w 15 rozdziale, bo on będzie tam cytował z psalmu 8, a psalm 8 opiera się na pierwszym rozdziale Biblii, na rodzaju, tak? Uczyńmy człowieka na nasz obraz. Od początku człowiek co miał robić? Miał czynić ziemię poddaną. W 15 rozdziale 1 Koryntian Paweł mówi, że Bóg nowemu człowiekowi, Chrystusowi, złożył wszystko pod jego stopy. Czyli dał mu panowanie nad całą ziemią. My, jako ciało Chrystusa, ponieważ jesteśmy z nim złączeni, też mamy czynić ziemię poddaną. W jaki sposób? No właśnie przez... Jak się panuje nad stworzeniem? Jak Bóg mówi do nas, panujcie nad ziemią? Przez służbę. Chrystus nam to pokazuje w Ewangeliach. Jeśli ktoś chce być między wami pierwszy, chce panować, niech służy. Po drugie, Kościół jest ciałem Mesjasza. Co to znaczy? Musi się nauczyć używać dary. Tak? Zobaczcie, jeśli jesteśmy młodymi dziećmi, to co? To zabiera nam to zazwyczaj kilka lat, żeby nauczyć się koordynować ręce, nogi, głowę, różne narządy, tak? Nie? Czasami śmiesznie dzieci chodzą, upadają, nie? Jak są małe, nie? Ale chodzi o to, żebyśmy nauczyli się używać dary w miłości, tak? Żeby współgrały dla wspólnego pożytku. Nie tak jak poganie i judaizujący, oni chcieli to robić dla, albo dla własnej chwały, albo dla jakichś wyższych, nie wiem, filozofii, tak? Tutaj być jak aniołowie. Mamy nauczyć się używać dary jako nowy człowiek. Jako nowy człowiek właśnie na służbę. Po trzecie, i to zobaczcie, to się powtarza jak refren. Kościół jest ciałem Chrystusa. I co to znaczy? I tutaj mogę was trochę zaskoczyć, może nie, ale chyba jednak. To znaczy, że powinniśmy traktować Kościół niczym Chrystusa. Nie, słuchajcie, nie chodzi mi o bałwochwalstwo. Kościół nie jest Chrystusem, ale Kościół jest ciałem Chrystusa i Chrystus się z tym ciałem solidaryzuje. Zobaczcie 12 werset. Jeszcze raz, przeczytajmy go uważnie. Albowiem jak ciało jest jedno, a członków ma wiele, ale wszystkie członki ciała, chociaż jest ich wiele, tworzą jedno ciało, tak i co tu powinno być? Tak i Kościół powinno być. Tak? Bo Paweł cały czas mówi o Kościele, a on mówi nie, tak i Chrystus. On tu stawia pewien znak równości i nie zrozumcie mnie źle, naprawdę to nie ma takiej zamiany, że Kościół to jest to samo co Chrystus, ale on mówi tak i Chrystus. Chrystus solidaryzuje się ze swoim ciałem. Jeśli nie wierzycie, to wystarczy tylko przewrócić kilkanaście czy kilkadziesiąt stron do tyłu, do Dziejów Apostolskich. Nie wiem, czy pamiętacie wyprawę Saula, Szawła do Damaszku. Saul, dysząc jeszcze groźbą i chęcią mordu przeciwko uczniom pańskim, przyszedł do arcykapłana, tak? Poprosił o list. I co? I gdy olśniła go nagle światłość z nieba, padł na ziemię, usłyszał głos mówiący do niego: Saulu, Saulu, czemu prześladujesz mój kościół? Czemu prześladujesz moich kolegów, moich braci? Czemu mnie prześladujesz? Chrystus się utożsamił z kościołem. To jest jego ciało. Nie? To tak trochę, to jest ta więź przymierza. Jeśli ktoś by zrobił cokolwiek waszej żonie, to byście to czuli, jakby to zrobili wam. Jakby to zrobili waszemu ciału, tak? I znowu, na przykład w Jana, w pierwszym liście Jana, widzimy podobną teologię, można powiedzieć. Jeśli kto mówi, miłuje Boga, nienawidzi brata swego, kłamcą jest. Albowiem kto nie miłuje brata swego, którego widzi, nie może miłować Boga, którego nie widzi. Mówisz, że kochasz Boga? Nienawidzisz braci w kościele? Nie kochasz Boga. Bóg się utożsamił do końca. Chrystus się utożsamił ze swoim ludem. Także powinniśmy w pewnym sensie traktować Kościół tak poważnie, jak traktujemy Chrystusa. Tyle. Po czwarte, każdy członek jest ważny dla dobra całego ciała i o tym już mówiłem. Dobro małego zęba rzutuje na dobro całego ciała. Te, które są mniej zacne członki, tym bardziej otaczamy, przyozdabiamy, tak? Zobaczcie, dary, talenty, które otrzymałeś, urzędy, na które cię Bóg powołał, czy jakieś posługi, do których cię Bóg pokonał, są od Boga i dla Niego, dla Kościoła. I różnorodność organów sprawia, że razem odzwierciedlają obraz Boży. Widzicie? Jeśli myślimy, że my ze swoimi darami w pojedynkę będziemy obrazem Bożym, to się mylimy. Nawet jeśli myślimy, że nasz Kościół to jest w pełni obraz Boży, to też się mylimy. Chociaż to jest ten wyraz, to jest ten pierwszy wyraz, można powiedzieć, obrazu Bożego. Ale musimy pamiętać, że obraz Boży jest różnorodny. To jest mężczyzną i kobietą uczynił ich. Nie mężczyzną, nie kobietami, ale mężczyzną i kobietą. Różnorodność. My się różnimy. Czy nie? Nie potraficie mi na takie pytania odpowiedzieć. Nie różni, tak? Różnimy się. Dobra, po piąte. Różne urzędy, charyzmaty różne, różne dzieła wykonywane w Kościele wskazują na bogactwo, na bogactwo i na zróżnicowane życie Bożego ludu. Wszystko się odbywa w porządku, Dwie inne listy urzędów i darów mamy w Rzymian 12, mamy w Efezjan 4. Po co to wszystko w Efezjan? Chyba najlepiej Paweł to tłumaczy. Po to, żeby lud Boży był zbudowany. Po to, żeby lud Boży był zbudowany. Także Bóg skomponował nas razem. Bóg skomponował razem różne rzeczy. Bóg zebrał nas w jedną symfoniczną orkiestrę, aby grać symfonię, abyśmy on właśnie fundamentem uczynił apostołów, a dzięki nam, każdemu z nas, Kościół jest budowany. Dlatego słuchajcie, prosta rzecz też w tym piątym punkcie. Powinniśmy się nawzajem cenić. Powinniśmy się cenić, ale to znowu nie tak po prostu. To z jednej strony tak, ale z drugiej strony szczególnie, kiedy działamy dla wspólnego pożytku, bo o to chodzi, tak? To działanie w darach, działanie na urzędach, działanie w dziełach podszyte miłością jest ku wspólnemu pożytkowi. Pomódlmy się.